Dzień dobry, w rozmowach Helki witam Państwa Maciej Życki. Dziś Państwa moim gościem jest Maciej Piszlewicz, sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Głogowskiego Muzeum Historii Głogowa. Witam Pana.
Witam Pana, witam Państwa.
I porozmawiamy o pierwszych osadnikach, którzy przyjechali do Głogowa. Całkiem niedawno na jednym z budynków głogowskich pojawiła się tablica upamiętniająca przyjazd grupy jarocińskiej. Wśród historyków jest dyskusja na ten temat. Kto pierwszy przyjechał do Głogowa? Kim byli ci pierwsi osadnicy, którzy trafili do zrujnowanego działaniami wojennymi miasta?
To znaczy tak, tutaj w głogowskich mediach pojawiła się informacja, że pierwszą grupą pionierów głogowskich była właśnie grupa jarocińska, która przybyła do Głogowa 26 maja. To jest nieprawda. Na ziemię głogowskie repatrianci przybywali już od lutego 1945 roku i tak naprawdę pierwszą taką dużą, zorganizowaną grupą była 250-osobowa grupa osób, która przybyła do Głogowa 13 maja 1945 roku, czyli na dwa tygodnie przed tą grupą jarocińską.
Dlaczego zatem mówi się, że jako pierwsza przyjechała ta grupa jarocińska?
No tutaj trudno to stwierdzić. Mnie osobiście wydaje się, że przyczyną jest tutaj błędna krytyka źródeł, ewentualnie pewne wybiórcze podchodzenie do tego. Grupa jarocińska była taką dosyć dziwnie umocowaną grupą, ponieważ od 10 kwietnia 1945 roku na ziemiach polskich działał już obwodowy pełnomocnik rządu, mianowany przez pełnomocnika rządu, pan Marzec, który miał tak naprawdę uprawnienia starosty, to znaczy administrował całym okręgiem.
Dodajmy jeszcze, którego rządu, bo to też nie jest oczywiste.
No oczywiście rządu komunistycznego, który również tutaj, jak wiemy, był nielegalny, bo wtedy obowiązywał jeszcze rząd londyński. Natomiast pan Choinka i jego grupa była wysłana tutaj z Jarocina i była wysłana przez tamtejsze struktury PPS i PPR. Także jej umocowanie prawne tak naprawdę było bardzo dyskusyjne, nawet przy tym nielegalnym rządzie komunistycznym. Natomiast pan Choinka tutaj również jest taką... Pan Choinka, którego nazwisko znalazło się na tej tablicy ostatnio wmurowane, jest postacią bardzo dyskusyjną.
Dlaczego?
Kiedy obejmował swoje rządy 10 maja na znak radości, spalił jeden z głogowskich budynków, jeden z ocalałych głogowskich budynków. Proszę pamiętać, że Głogów po wojnie był zniszczony w 85%. Nie było tak naprawdę wystarczającej nie tylko liczby mieszkań dla ludności, która zamieszkiwała wtedy okoliczne wsi, ale nawet dla administracji, bo przecież nawet ta grupa pana Marca, która tworzyła tą administrację powiatową, urzędowała wtedy w Sławie. Państwowy Urząd Repatriacyjny urzędował we Wschowie, natomiast u nas niszczono domy. Pan Choinka tutaj też jest postacią bardzo kontrowersyjną. Jego zachowanie tutaj budzi bardzo nasze duże zastanowienie. Był osobą bardzo ambitną. Sam uważał się za prezydenta miasta. Może nie byłoby w tym nic złego, gdyby zachował to tylko do stopnia tytularnego. Natomiast on jako prezydent uważał, że nie musi podporządkowywać się staroście, który rozdzielał kartki żywieniowe, przez co przez kilka miesięcy głogowianie tak naprawdę zostali odcięci od tych centralnych dostaw żywności. Inną z jego kontrowersyjnych decyzji było wprowadzenie podatku od szabru. Pan Choinka de facto legalizował kradzież w Głogowie, ponieważ kiedy złapano delikwenta z workiem szabru, nie tyle go konfiskowano, co szabrownik musiał go po prostu wykupić.
No ale te osoby, tą grupę jarocińską przedstawia się również w wielu wspomnieniach, jako tą pierwszą grupę, która tutaj tworzyła zręby administracji w mieście.
No oczywiście, my tego nie negujemy. Ja tutaj nie staram się w żaden sposób podważyć zasług pana Choinki, bo po prostu nie mam takiej wiedzy.
Ale zasługi były również?
Z pewnością były. Natomiast tutaj też nasze zdziwienie budzi taki pośpiech przy wmurowywaniu tej tablicy. Jak wszyscy wiemy, w tym roku, pod koniec roku, ma się odbyć duża konferencja naukowa organizowana przez Gminę Miejską Głogów i Muzeum Głogowskie, która właśnie ma uporządkować tą powojenną historię Głogowa. I tutaj myślę, że zasadnym byłoby wstrzymanie się z wmurowywaniem tej tablicy do momentu, kiedy faktycznie uporządkujemy tą historię. Bo proszę pamiętać, że pan Choinka swoje urzędowanie zakończył bardzo szybko, bo już 6 września 1945 roku, aresztowaniem właśnie za szaber.
Czy zachowały się jakieś źródła historyczne, które pokazują tą historię powojennego Głogowa, kiedy tworzyły się zręby administracji, kiedy do Głogowa przyjeżdżali pierwsi osadnicy, bo tak trzeba ich nazwać, ale takie źródła, które nie były zafałszowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat, bo nie ukrywajmy, tak było.
No tak, tutaj to jest dosyć trudne. Dysponujemy oczywiście wspomnieniami, pamiętnikami, natomiast ta cenzura tutaj odcisnęła na nich bardzo silne piętno i tutaj jest właśnie rolą historyków właściwa krytyka źródeł historycznych. Po prostu historyk musi umieć czytać między wierszami, musi te źródła, do tych źródeł właściwie podchodzić. To jest też dosyć żmudna praca, bo tutaj oprócz zapoznawania się z tymi źródłami należy korzystać z archiwów. Są tak zwane archiwa IPN-u, są archiwa akt nowych i tutaj po prostu jest to konfrontacja. To jest kwestia po prostu właściwego warsztatu historycznego. Ogólnie rzecz biorąc, do źródeł historycznych powinno się podchodzić tak, że każdą informację powinno się znajdować w dwóch niezależnych źródłach.
Ja tu dostrzegam taki pewien konflikt pomiędzy historykami czy miłośnikami historii Głogowa, związanymi z dwoma jakby ośrodkami. Stowarzyszeniem Ziemi Głogowskiej i Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum.
To znaczy tutaj ten konflikt, no po prostu informacje podawane przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej były niepełne. Te informacje, które dzisiaj Państwu przedstawiam, pochodzą z jednej z najbardziej znanych głogowskich publikacji historycznych, to są z dziejów Głogowa pana Janusza Chudkowskiego. I tak naprawdę ich dojście do nich zajmuje kilka minut. To nie są jakieś informacje sensacyjne, nowo odkryte. Po prostu chcemy, żeby ten obraz był pełny. My naprawdę nie negujemy zasług osób z grupy jarocińskiej. Nie negujemy ich pracy, bo zdajemy sobie sprawę, że to był ciężki okres. Natomiast chcemy, żeby ta informacja, która dociera do Głogowian była maksymalnie pełna. To znaczy, że były plusy, ale były też bardzo poważne minusy.
Może warto byłoby upamiętnić nie tą grupę, która tworzyła zręby demokracji ludowej, ale właśnie przyjazd pierwszych repatriantów ze wschodu, którzy byli tymi prawdziwymi osadnikami, którzy znaleźli się często wbrew swojej woli tutaj na ziemiach zachodnich.
Z całą pewnością taka tablica, czy taki nawet pomnik jest bardzo potrzebny. Z tym, że myślę, że należy z nim poczekać co najmniej do wyników tej konferencji naukowej, która jest organizowana przez gminę i przez muzeum, żebyśmy po prostu mieli pełen obraz. Tym bardziej tutaj to przedstawienie naszej historii, szczególnie przez pana starostę Rokaszewicza, jest takie dosyć dziwne, bo on z jednej strony odsłania tablicę upamiętniającą budowniczych demokracji ludowej na ziemiach Polski, bo tak możemy tą grupę nazwać, a z drugiej strony obejmuje swoim honorowym patronatem marszobieg ku wolności, który jest zorganizowany z okazji wyborów 4 czerwca, czyli jak gdyby neguje całkowicie tą powojenną historię Polski jako okres zniewolenia, no bo tak to możemy nazwać, skoro marszobieg nazywa się ku wolności. To takie troszeczkę na zasadzie Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek.
Kto weźmie udział w tej konferencji, która odbędzie się pod koniec roku?
Znaczy na pewno będą to i historycy głogowscy, i historycy tutaj z tych dużych ośrodków akademickich, czyli przede wszystkim Wrocław, z całą pewnością również naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękuję Panu za rozmowę. Państwu przypomnę, że Państwa moim gościem był Maciej Piszlewicz, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa i historyk wkrótce.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Do usłyszenia.